bracia nie rozpoznali Józefa. A potem został rozpoznany. Dał się poznać. To się wydarzyło w Starym Testamencie. Wydarzyło się bardzo dawno temu. Ale znamy inne wydarzenie o podobnym charakterze. Szedł ktoś z uczniami do Emaus i nie mogli go rozpoznać. Stanął nad jeziorem, gdy łowili ryby i nie mogli go rozpoznać. Pojawił się w ogrodzie, gdzie Maria Magdalena szukała ciała w grobie i nie mogła go rozpoznać. A potem dał się rozpoznać. Tajemnica tego, że ktoś nie zostaje rozpoznany. Z jednej strony człowiek może nie być rozpoznany, tak jak Józef nie był rozpoznany, kim on naprawdę jest. My nawzajem znamy się częściowo. Nie znamy tak do końca naszych tajemnic. Może się okazać, że w nas są jeszcze takie wartości, takie zdolności, takie talenty, które się nie objawiły. I bywa tak, że człowiek po wielu latach kontaktów z człowiekiem albo nawet życia wspólnego w małżeństwie mówi, no nie wiedziałem, że w tobie są takie zdolności, że masz takie możliwości. Człowiek ciągle te możliwości może odkrywać i rozwijać. O ileż bardziej to misterium dotyczy naszej relacji z Chrystusem i naszego rozpoznawania Chrystusa. To, że poznałem cząstkę Jego tajemnicy, że umiem powiedzieć, to jest Pan Jezus, że umiem powiedzieć, to jest Bóg i człowiek, to nie znaczy, że słowa te są dla mnie dość głęboko napełnione treścią, aby rzeczywiście można było powiedzieć, rozpoznałem, albo Jezus dał się poznać. Józef Egipski jest tu jakąś zapowiedzią Jezusa, pokazującą nam to, o czym ksiądz Maciej na początku wspomniał, o łasce. To jest łaska Eucharystii, a w tej łasce Eucharystii jest również łaska rozpoznania obecności Jezusa. Łaska rozpoznania Jego działania. Łaska zobaczenia. To On tu jest, nie kto inny. I im bardziej to rozpoznanie się dokonuje, i dokonuje się coraz głębsze poznanie, co On tu w Eucharystii robi i jak się to później przedłuża na czas adoracji Najświętszego Sakramentu, w sposób istotny określa kierunek duchowego wzrostu człowieka i jest jakimś podstawowym programem chrześcijańskiej formacji. To rozpoznawanie Jezusa. Wszystko, co się działo w minionych latach, te rekolekcje, te programy formacyjne, te spotkania, one miały jakiś wspólny mianownik, gdzie jest ten Jezus w moim życiu, jak ten Jezus jest w moim życiu i na ile tego Jezusa w moim życiu rozpoznałem, a na ile to moje poznanie jest ciągle powierzchowne, ciągle takie teoretyczne, ciągle z małym doświadczeniem. W dzisiejszej Ewangelii, jak w każdej innej, Jezus mówiąc, daje się poznać. Co dzisiaj o Jezusie się dowiadujemy? Co możemy poznać o Nim? Jak bardzo On się nam objawił? On mówi do apostołów, aby szli i daje im moc uzdrawiania. Wyjaśnia, jak mają działać, gdy przyjdą, mówiąc o przekazaniu pokoju. Pokazuje im znaczenie ich posługi, by niepełni nie zdobywali złota i srebra, nie brali dwóch toreb. Ale ich misja jest tak ważna, że jeśli ktoś nie przyjmie tej misji, to ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie niż temu człowiekowi. Kim się objawia? Jako ten, który rzeczywiście przychodzi jako Pan Ziemi, Pan Nieba. Jako ten, który przynosi zbawienie ludziom, jako ten, który każdego z nas indywidualnie wybiera, indywidualnie posyła na określony odcinek życia Kościoła. Ale z czym nas posyła? I tutaj jest jakby dalszy ciąg tej prawdy o rozpoznawaniu. Idziemy z tym, na ile rozpoznaliśmy. Jeśli człowiek tylko teoretycznie się czymś zachwycił, jakąś ideą, jakąś myślą, jakimś sformułowaniem i z tym idzie, to już jest dobrze, bo już coś dobrego niesie, bo to są ewangeliczne treści. Ale nie jest to jeszcze pełne świadectwo, bo on tego nie przeżył, w jego życiu to się nie dość zweryfikowało i czasem się okazuje po 5 albo 10 latach, że on sobie z tym nie radzi, że to dla niego nie był drogowskaz życia, że to było takie chwilowe zauroczenie pewną teorią. Ale ta prawda nie przemieniła jego życia. Wśród wielkich prawd, które mówią nam o Jezusie Chrystusie, objawiają, i wśród wielkich prawd, z którymi mamy iść do innych ludzi, by im je przekazywać, należy niewątpliwie Eucharystia, ta celebrowana, którą teraz przeżywamy, i ta adorowana, która jest w pewnym sensie kontynuacją. I tu chciałem nawiązać, tak jak i w poprzedniej, wczorajszej Eucharystii, do encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii, którą, myślę, jakoś medytujemy. Pierwszy rozdział tej encykliki, zatytułowany Tajemnica Wiary, kładzie jakieś podwaliny na wszystkie następne. Jeśli to, co jest w pierwszym rozdziale, nie jest dość przeżyte, nie jest dość osobiste, to wszystkie następne rozdziały będą trochę teoretycznym moralizowaniem i zachętą do działania, bez tej głębi korzeni, które są uobecnione w tajemnicy Eucharystii. Papież na początku tego rozdziału mówi, że Pan Jezus, dając nam Eucharystię, nie daje nam jednego z wielu darów. Eucharystia nie jest po prostu jednym z wielu darów, ale jest darem najważniejszym. I to zdanie nieraz słyszeliśmy. Najważniejszy. Jeżeli najważniejszy, to wszystko musi być jakoś jemu podporządkowane. Jeżeli z tej Eucharystii, z nią jest ściśle związane trwanie Najświętszego Sakramentu, trwanie Jezusa w sakramentalny sposób w znaku chleba, to naj przenosi się w pewien sposób również na adorację. Największy dar. Co jest w tej Eucharystii takiego, że jest największy dar i jak ja to przeżywam? Czy rozpoznałem Jezusa dość, nawiązując do tej inspiracji dzisiejszych czytań o rozpoznawaniu Jezusa? Papież zwraca najpierw uwagę na to, że w Eucharystii uobecnia się śmierć Jezusa, uobecnia się Jego męka. Pan Jezus w sposób sakramentalny tajemnicy męki uobecnia. Czy to przeżywam? Czy idąc na Eucharystię, idę na Golgotę? Czy idąc na Eucharystię, idę uczestniczyć w męce? Czy idąc na Eucharystię, mam świadomość, że staję pod krzyżem? Czy też wpadam w ostatniej chwili na mszę świętą nieprzygotowany, bo muszę coś przeżyć, no bo ta msza święta jest ważna, ale nie jest na tyle ważna, żeby na przykład przed mszą świętą się skupić na tym, co ja będę teraz przeżywał? Czy teraz wśród tych głównych przeżyć, które mnie czekają, i powinienem podjąć cały wysiłek mojego umysłu i serca, aby w to wejść. W co? W mękę. Jak mam wejść w mękę? Jak mam się zjednoczyć z ukrzyżowanym? Jak mam umierać z tym, który umiera na krzyżu? Jak to przeżyć? Najprostszą formą jest wielka prośba. Jezu, pomóż, Jezu, prowadź, Jezu, daj Ducha Świętego, bym wszedł w mękę. Ja chcę wejść w mękę, nie chcę uciekać od Twojej męki i mojego krzyża. A tu jest sakramentalne spotkanie z krzyżem i z męką. dalszej części papież przypomina tę tak dobrze nam znaną od katechizmu podstawówki przez całe życie powtarzaną prawdę po śmierci zmartwychwstanie, że przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania. Czy nam się udało przez te lata, lata formacji, lata trudu, lata spotkań, tyle rozmów, czy jak jestem na mszy świętej, naprawdę przeżywam zmartwychwstanie? Czy też ta tajemnica zmartwychwstania, w jakimś sensie także tajemnica umierania, męki, jest tą tajemnicą jeszcze mało rozpoznaną. Jezus umierający, Jezus zmartwychwstający w czasie mszy, który to uobecnia, jest dla mnie ciągle nierozpoznawalny. Nie umiem. Oczy moje ciągle są na uwięzi. Oczywiście nie zobaczę Jezusa w sensie fizycznym, umierającego i zmartwychwstałego. Nie zobaczę. Mogę Go zobaczyć tylko przez wiarę. I tutaj tytuł rozdziału papieża brzmi Tajemnica wiary. Podstawową rolę odgrywa wiara. I na pewno ta wiara mi pozwoliła już jakoś rozpoznawać tego Jezusa. Ale równocześnie im bardziej w to wchodzę, to powinno mnie to coraz bardziej pociągać. Powinno mnie bardziej mobilizować. Powinno dawać, wydobywać ze mnie wszystkie siły, które tutaj mają swoje centrum, swoją koncentrację. I żeby po przeżyciu mszy świętej, kiedy się skończy msza, choćby dzisiejsza, czy ja po mszy świętej dzisiaj mogę powiedzieć, naprawdę byłem na Golgocie, naprawdę wszedłem w mękę, naprawdę przeżyłem zmartwychwstanie. Bo jeśli tego nie przeżyłem, męki i zmartwychwstania, nie wszedłem w misterium umierania i powrotu do życia, to czy mój udział w Eucharystii był głęboki czy powierzchowny? Jeżeli ta tajemnica męki jest centrum, jest w samym środku Eucharystii, że ona i tajemnica męki, i tajemnica zmartwychwstania stanowią o bogactwie tej Eucharystii, stanowią o sile tego, co się dzieje wcześniej liturgii słowa i później Komunii Świętej. Jeżeli tu jest to, co jest najważniejsze, to prosty wniosek jest między innymi taki, że idąc na mszę świętą albo kończąc mszę świętą, zrobię wszystko, żeby mi nie uciekło nic z tajemnicy męki, i żeby mi nie uciekło nic z tajemnicy zmartwychwstania. I żebym się nie zachowywał po mszy świętej, oczywiście w wewnętrznym przeżyciu, tak, jakbym coś drobnego przeżył. Nie można coś po przeżyciu męki, po realizmie męki i realizmie zmartwychwstania tak sobie po prostu przejść do codziennych zajęć. Bo jeśli człowiek tak po prostu przechodzi do codziennych zajęć po mszy świętej, no to sam się musi pytać. I ja sobie to pytanie po każdej właściwie mszy świętej stawiam. Uwierzyłem czy nie uwierzyłem? Jeśli uwierzyłem, to nie mogę sobie tak przejść zwyczajnie. A jeśli przechodzę zwyczajnie, to znaczy, że dzisiaj ta wiara gdzieś tam została zasłonięta chmurami i realizm widzenia, że to się dokonuje na moich oczach, z moim udziałem, realizm przeżywania tej rzeczywistości jest trudny. Trudność przeżycia tej tajemnicy rodzi się również stąd, że w jednym obrzędzie, w jednej celebracji, w jednym znaku i w jednych słowach mieści się Wielki Piątek i Wielka Niedziela. Trzeba przeżyć mękę umierania i radość zmartwychwstania. A więc dokładniej trzeba przejść albo pozwolić się przeprowadzić przez mękę do zmartwychwstania. Wśród tych przeżyć, które towarzyszą temu doświadczeniu, wśród tych przeżyć przejścia jest jeden aspekt tego rozpoznawania, o którym nam dzisiejsze czytania mówią, rozpoznałem mocą wiary, zobaczyłem. a dokładniej uwierzyłem, że choć nie wiem jak, bo to jest kwestia tajemnicy wieczności Boga, papież w tym rozdziale pierwszym na początku to przypomina, ten fragment z katechizmu, w którym jest to proste zdanie, ale podstawowe, wyjaśniające, że gdy Chrystus jako człowiek przeżył na ziemi konkretnych godzinach swoje misterium, to równocześnie to samo weszło w wieczność Boga i w wieczności Boga trwa. Nie przeminęło. Nie ma tam przemijania. Męka jest dzisiaj obecna. Nie ma przemijania. Nie stało się kiedyś i minęło, a teraz jest co innego. To wszystko trwa. Ja wchodzę w to misterium, które trwa. Misterium umierania i zmartwychwstania. A w moim przypadku czym jest umieranie i czym jest zmartwychwstanie? Jest to zawsze jakieś umieranie dla grzechu, że we mnie coś grzesznego umiera. Te skłonności do złego, ta skażona natura, ta natura, która tyle mi daje trudu, żeby trwać Bogu, że kiedy wchodzę w to misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa, to Jezus sprawia mocą swojej łaski, że na tyle, na ile uwierzyłem, na tyle, na ile wszedłem, na tyle, na ile się z Nim zjednoczyłem, na tyle umiera to, co jest grzeszne i to, co przeszkadza mi w zjednoczeniu z Bogiem, a na tyle napełniony zostaje darami Ducha Świętego, darami łaski, dzięki którym jestem lepszym człowiekiem, dzięki którym jestem człowiekiem odmienionym, dzięki którym we mnie nie jest skłonności do złego, a promieniuje pokojem, promieniuje radością, promieniuje nadzieją, promieniuje siłą wewnętrzną, która ciągle jest zdolna stawiać czoła nadchodzącym trudnościom. I nawet gdyby człowiek miał jakiś etap w życiu ciemniejszy, słabszy, gdzie mu się wszystko zawaliło łącznie z zasadami moralnymi, to kiedy idzie na Eucharystię, to w Eucharystii ciągle się cud oczyszczenia, odnowienia dokonuje. Co oczywiście nie oznacza pomniejszenia rangi spowiedzi, ale nie sama spowiedź jest wydarzeniem oczyszczającym, bo również Eucharystia jest przejściem przez tę tajemnicę męki do zmartwychwstania. Przechodząc od tego misterium do naszego tematu adoracji, trzeba podkreślić, że adoracja w wymiarze historycznym zaczęła się od tego, że kapłan po wypowiedzeniu słów "to jest ciało moje za was wydane" podniósł do góry hostię po raz pierwszy w Paryżu w XI wieku. A jak podniósł do góry hostię, to co pokazał? "To jest ciało moje za was wydane". Pokazał Jezusa ukrzyżowanego. Ciało wydane. Ciało ukrzyżowane. Ciało, które ma przebite ręce i nogi, a równocześnie ciało zmartwychwstałe, bo żyjący Jezus, ten baranek zabity, który żyje. Ale w słowach, które Jezus nad tym wypowiedział i kapłan te słowa powtarza, te słowa na pierwszym miejscu podkreślają tajemnicę męki, a z niej przechodzimy w zmartwychwstanie. I kiedy wtedy kapłan w XI wieku podniósł tę hostię, okazało się to znakiem, który zarówno dla uczestników Eucharystii, jak i dla kapłanów, biskupów, stał się znakiem bardzo potrzebnym. I stało się tak, że najpierw niektórzy kapłani w oczekiwaniu wiernych podnosili tę hostię i długo ją trzymali w czasie mszy świętej, zanim ją położyli na patenie. By wierni mogli się napatrzeć, ale to nie tylko kwestia napatrzenia. Coś tutaj jest w tej tajemnicy adoracji. Dzisiaj to podniesienie hostii jest krótkie. Nie ma przytrzymywania u góry jakiegoś dłuższego. Ale jest to początek adoracji. Adoracja rodzi się ze środka Eucharystii. Adoracja rodzi się z tego podniesienia hostii. Ale co podniesie kapłan? Nie podnosi kawałek chleba. Podnosi ciało Chrystusa za nas wydane. I kiedy ja patrzę na tę hostię, kiedy wpatruję się w tą hostię, monstrancji, po mszy świętej, czy klęczę przed tabernakulum, gdzie jest Najświętszy Sakrament, to ten podstawowy znak, który widzę, to jest ciało wydane. Widzę tajemnicę Jezusa, która została uobecniona w sposób sakramentalny w czasie mszy, śmierci i zmartwychwstanie, ale w tajemniczy sposób to ta sakramentalność obecności Jezusa trwa. I po mszy świętej ja w dalszym ciągu jestem przed Jezusem, którym widzę ciało wydane, krew wylaną w tym ciele Jezusa zmartwychwstałego. W pewnym sensie kontynuuje się przeżywanie Eucharystii w znaczeniu już niesakramentalnej celebracji, ale adoracji. I taką drogą poszło rozwój tej tajemnicy od średniowiecza, że pojawiła się praktyka wystawienia Najświętszego Sakramentu. Ona przybrała nawet pewne formy trochę sztuczne, że robiono wystawienie. To wystawienie było najważniejsze. Kapłan nawet odprawiał mszę świętą przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. I odprawiał po łacinie. Ludzie tam na teksty jakoś zwracali uwagę, ale i tak ich nie rozumieli. Ale mieli przed sobą wystawiony Najświętszy Sakrament. I było takie zderzenie tych dwóch tajemnic. Po soborze trochę poszło to w inną stronę, że niektórzy powiedzieli, w takim razie adoracja jest niepotrzebna, bo mamy Eucharystię jako Eucharystię, Pan Jezus jest do spożywania, ciało jest do spożywania, a nie do adorowania. Ale papieże, nauka Kościoła jednoznacznie te poglądy odrzuca. To, że ciało jest najpierw do spożywania, to nie znaczy, że potem nie jest do adorowania. Jest i do spożywania, i do adorowania. Mamy więc tu w dzisiejszym naszym spotkaniu jakąś następną myśl pomagającą nam wchodzić w to misterium, które jest podstawowym dla tematu adoracji, mianowicie związku adoracji z Eucharystią, z celebracją. Celebracja i adoracja to jedno. I gdyby podchodząc teraz od drugiej strony, mianowicie od adoracji do celebracji, to można powiedzieć, że ktoś, kto nie spędził długiego czasu wpatrując się w ciało wydane, widoczne w hostii, to nie potrafi głęboko przeżyć celebracji ze świadomością, że jest pod krzyżem, ze świadomością, że uczestniczy w męce, ze świadomością głębszą, z zaangażowaniem serca w to, że ja naprawdę jestem cały skupiony, nie mam problemu z rozproszeniami, bo tak jestem przejęty tym, co się tu dzieje, że łatwiej mi się skupić na tej tajemnicy, bo wiem, co się tu dzieje. Ale to wiem, to nie jest tylko teoria, bo wtedy w teorii łatwiej mi o rozproszenia, ale o tym wie serce, o tym wie cały człowiek, o tym wie cała moja istota, co się tu w czasie Eucharystii dokonuje i jak konieczna jest również adoracja, żeby ta celebracja, w tym przypadku dzisiaj akcentujemy tę tajemnicę przeżycia śmierci i zmartwychwstania, żeby to było głębsze przeżycie. Mogę powiedzieć również tak, odwołując się trochę do własnego doświadczenia i innych, jeśli ktoś to zrobi na adoracji przynajmniej przez rok, to zobaczy po roku, jak będzie uczestniczył we mszy świętej. Jak ta msza święta ożyje, jak ona się inaczej będzie kształtować, jak inaczej będzie wyglądać skupienie. Jeśli potrafię adorować, a adorować, jak się uczymy, to nie jest tylko, że przyjdę przed Najświętszy Sakrament i jakiekolwiek modlitwy będę odmawiał. Uczę się adorować w znaczeniu prawdziwej adoracji, a tu odkrywamy kolejny aspekt tej adoracji, mianowicie jest związek z Eucharystią. To jest główne bogactwo tej adoracji, to jest to, że ona nie jest jakimś dodatkiem do Eucharystii, obok Eucharystii, takim właśnie samodzielnym wydarzeniem, tylko jest czymś, co jest organicznie związane i z moim życiem całym, i z uczestnictwem w Eucharystii, ale dla mojego życia duchowego ma ogromne znaczenie. Niech miłosierny Jezus, który daje się nam rozpoznać. Niech nam się da rozpoznać w dzisiejszej Eucharystii, kiedy kapłan będzie wypowiadał słowa konsekracji, kiedy podniesie hostię i zobaczymy ją na tę bardzo krótką chwilę. Niech to będzie rozpoznanie Jezusa umierającego i zmartwychwstałego, a po mszy świętej, w czasie adoracji, niech to misterium się rozwija i trwa i niech nas coraz bardziej przemienia.